przy sobotniej kawie waszym i moim gościem, pan profesor Krzysztof Simon. Piękny dzień dobry.
Dzień dobry, panie dyrektorze, kłaniam się państwu.
Jeśli pan pozwoli, to ja zacznę od pytania o wybór drogi życiowej. Gdy miał pan 14 lat, pana dziadek zmarł na pana rękach, mama była farmaceutką, pomagał pan robić prostsze leki. Czy to były te decydujące czynniki, które zadecydowały, czy było coś jeszcze?
Ponieważ ja mieszkam w takiej dzielnicy uniwersytecko-lekarskiej Wrocławia na Wielkiej Wyspie, gdzie po wojnie zjawili się profesorowie ze Lwowa, lekarze, różni inni. No i między innymi moja mama, prawda, i potem mój ojciec dojechał z Anglii, gdzie poznał tu moją mamę. No w związku z tym wszyscy zajmowali się lekarzami. No to cóż, ja czym nie mogłem się zajmować, będąc synem farmaceuty.
Tak właśnie podejrzewałem, że tak pan powie. Natomiast następne pytanie jest związane z tym, bo wszyscy mamy jakieś wyobrażenia dotyczące studiów. No niby wiemy, że idziemy, nie wiem, na medycynę AWF czy na polonistykę. Kiedy pan poszedł na studia i zaczęły się już prawdziwe zajęcia. Czy pan od razu wiedział, że to jest to, co pan chce robić?
Wie pan co, pierwsze dwa lata to tak, chyba tak, ale tylko chyba, z pewną takim dystansem, dlatego że pierwsze dwa lata studiów za moich czasów, jak studiowałem, ja właściwie zmieniłem brzegodry, bo kończyłem w drugie liceum ogólnokształcące, w którym spędziłem nawet część szkoły podstawowej, to dość specyficznie uczyłem się i przeszedłem na drugi brzeg Odry, prawda? I pierwsze zajęcia były, wie pan, no takie teoretyczne jakieś, no dużo było rzeczy, które nie miały nic wspólnego z medycyną, ale co mnie zachęciło, to były tak zwane praktyki wakacyjne, ponieważ brakowało też w tym czasie personelu, ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ja już przed niczym poszedłem w ogóle na studia, wylądowałem na sali operacyjnej ginekologicznej w szpitalu wojewódzkim i po każdym następnym roku moje te praktyki było, że brakowało lekarzy, pielęgniarek, wszystkiego. Myśmy mieli takie omnifunkcje. I to właściwie było najbardziej pasjonujące. Młody człowiek, właściwie nie widzi umiejący, prawda, z takich rzeczy poza anatomią czy coś takiego, nagle ląduje w laboratorium jakimś, część, a część musi na oddziale. No a po trzecim roku to ja zacząłem z kolei wiedzieć na stypendia wszystkie możliwe, zagraniczne, siakie, owakie. Świetnie się uczyłem i na tej podstawie po prostu, no kogoś wyróżniano. Wyróżniano w tym czasie, niezależnie od polityki, prawda, i w związku z tym zacząłem jeździć.
A czy pamięta
pan... wszystkie wakacje spędziłem gdzieś we wschodnich krajach czy zachodnich na stypendiach.
A czy pamięta pan pierwszy taki moment pod tytułem zrobił pan coś na tych studiach i uśmiechnął się pan od ucha do ucha? Tak, to jest to.
Tak, wie pan. To było niesamowite, proszę pana. Po drugim roku, akurat wtedy interna była przeniesiona do Zygiera, pamiętam, tu do szpitala na Korczaka. Wszedłem na oddział, powiedziałem, że jestem studentem, tu mam jakieś praktyki odbyć. Dobrze, panie kolego, bierze pan dwie pierwsze sale. Myślałem, że zemdleję z wrażenia, a potem proszę zrobić zastrzyki i tak dalej, coś tam przepisać, my to sprawdzimy. No myślałem, że ze strachu umrę, no jak musiałem zrobić zastrzyk, no ktoś mi to pokazał, a potem sam to robiłem, bo nie miał kto tego wszystkiego robić.
Wie pan,
jaką miałem satysfakcję?
Ja się trochę śmieję, ponieważ wiem, że do dzisiaj nie wszyscy lekarze potrafią robić zastrzyki, co prywatnie.
Nawet otytułowani profesorowie, proszę pana, panie profesor, które nie wiedzą, to przecież to wiadomo. Ale wie pan, bo to jest, można być teoretykiem, można być świetnym dydaktykiem, ale można to wszystko połączyć. Ta funkcja najbardziej się sprawdza na akademii, czy świetnym odgratorem. No niestety w naszym fachu musimy łączyć. Wie pan, świetny teoretyk nie nadaje się do leczenia ludzi, świetny klinicysta, świetny, no nie będzie pisał pani, nie będzie prowadził dobrych badań badawczych, bo nie ma kwalifikacji do tego. Właśnie, no to mniej więcej to samo.
No dobrze, to w takim razie chciałem się zapytać, a zakaźnik? Wiem, że pana rodzice chorowali na żółtaczkę. Czy to się zbiegło, te dwa wydarzenia?
Wie pan co? W tym czasie to były gigantyczne epidemie. No standard za komuny, prawda, całego tego kraju był tragiczny. Głównie szalało wirusowe zapalenie wątroby z tych chorób zakaźnych i inne choroby A, pokarmowe, ale było też B, które się przenosiło drogą naruszenia ciągłości płowów. No i moi rodzice mieli jakieś tam dolegliwości, jakie owakie. Poszli do jakiejś tam przychodni robić badania, no i oczywiście nagle zżółkli. Zżółkność może z tysiąca powodów, bo to jest objawnie choroba, no ale wyszło, że mają wirusowe zapalenie wątroby typu B. To było po trzecim moim roku, już zaczęły się studia, oni leczyli, ja zacząłem do nich przychodzić odwiedzać taki malutki baraczek, klinikę. Był tam, były mój szef, taki wzięty adiunkt, który mi się podobał, biegał, coś załatwił i tak dalej. Ojciec szybciej by zrobił, matka 3 miesiące leżała. No i wie pan, no, zacząłem czytać w związku z tym, co to jest poza programem studiów. I wsiąkłem ten wirus B, to było moje pierwsze zainteresowanie. Po studiach już w ogóle nie widziałem się indziej, chciałem tylko tam pracować, zajmować się diagnostyką chorób wątroby, żółtaczek i tak dalej. To jakby było oboczne trochę od zakaźnictwa, no ale zakaźnictwo tym się zajmowało. To nie były, proszę pana, sypki, pryszcze czy inne rzeczy, tylko po prostu akurat ten fragment. Choroby wątroby, etiologii kaźni. No było oczywiście inne, alkoholowe, prawda? Też bardzo dużo. Ale akurat tym się zajęła.
A te wyjazdy, o których pan wspominał na studiach, one już były ukierunkowane, jeśli chodzi o choroby zakaźne, czy to były wyjazdy innego
nie,
typu?
Nie, nie, nie. To były, wie pan, albo prywatnie sobie organizowali, rodzice mnie wysyłali, bo można tak było robić, prawda, nawet za komuny, albo były wymiana studencka jako taka. Ja wybierałem to, co mnie interesuje i gdzie się mogłem dogadać. No pan sobie wyobraża stypendium w Hiszpanii, w Oviedo, gdzie jedyną osobą, która mówiła po angielsku, ja byłem długowłosy, blondyn, więc patrzyli na mnie jak na wikinga, który przyjechał. Nie wiadomo, co robić. Jeszcze w tym czasie jestem średniego wzrostu, bym o głowę wyższy praktycznie od każdej osoby spotkanej na ulicy w tym czasie. No to niech pan na to popatrzy. Blondyn to w ogóle patrzyli na mnie podejrzanie. A w szpitalu mówiłem i dyrektor, i ja w ogromnym, czyli mówił po angielsku, dwie osoby.
No, z tego, co pamiętam, to pan profesor jest mojego wzrostu, bo teraz się przyznam, miałem przyjemność być pana pacjentem, no ładnych parę lat temu.
Przeżył pan to?
Przeżyłem, w dodatku to było tak, że ponieważ ja jestem z lekarskiej rodziny, więc rodzice zastanawiali się, do kogo by dziecko, które nażarło się czegoś w knajpie, w której nie powinien człowiek normalny jeść, gdzie było dwie osoby w Egipcie, a w czasach studenckich, kiedy ja jeździłem do Egiptu, to jeździło się na wakacje, nie all inclusive, tylko do hoteli za $2. No i rodzice...
No, to tam standard rzeczywiście przerażający. Ja tak jeździłem do Indii, gdzie się pan przyjmuje za dolara.
No właśnie, to... właśnie do tego dążę, ponieważ rodzice zasięgnęli języka w środowisku lekarskim i wyszło na to, że jest taki chłopak, który jest bardzo zainteresowany tym, co robi i który już dużo jeździł do kraju, gdzie też jeździł w związku z chorobami zakaźnymi. I tak, tym chłopakiem tak. Był pan profesor wówczas. To proszę mi powiedzieć, jak wyglądały te wyjazdy już naukowe wtedy?
Na początku to nie były naukowe, no potem zaczęły się naukowe. To było kilka lat wtedy, przeżeniłem się, miałem dzieci, prawda, i ten, intensywnie robiłem te wszystkie specjalizacje błyskawicznie. Los mnie tak zmusił, wie pan, że nagle się dowiedziałem, też były braki, że niezależnie od chorób... Na początku radiologię, to z powodów politycznych nie bardzo mogą się na zakaźnych zatrudnić. To jakieś dziwne rzeczy się działy.
Ale co, nie można się było zakażać? Przepraszam, bo nie rozumiem.
Nie, byłem na radio, wie pan, chciałem, złożyłem podania o pracę w klinice zakaźnej, które się tak celowałem. No ale okazuje się, że z powodów jakichś tam miejsca dla mnie nie było, mogłem zostać tylko pracownikiem patofizjologii i radiologii i tam kliniki chorób zawodowych. Powiedziałem, że ja to tak, tam dużo było takich otoczek różnych ideologicznych, powiedziałem, że nie. Już chciałem odejść z akademii, no więc dali mi pracownię radiologiczną, gdzie nagle zostałem szefem po 3 miesiącach, bo się kierowniczka rozchorowała. Ja jeszcze na stażu, pan sobie wyobraża, jaki to szef. Potem, ale mnie te promienie jakoś średnio na zdrowie wpływały, niezależnie tego wszystkiego. No i po roku się tam, po półtora dostałem na te zakaźne, no, który przychodziłem w wolontariacie. No i zostałem. A z kolei po 2 latach pracy na radiologii nie było dyżurnych na kardiologii. Nagle się dowiedziałem o 11 w południe, że dyrektor szpitala, gdzie pracowałem, prawda, była ta uczelnia i szpital, wyznaczył mnie na dyżurnego w klinice kardiologii. Dobrze, nie umarłem jako pierwszy pacjent na tej kardiologii w młodym wieku, prawda, z wrażenia. No i już zostałem na dyżurze, a potem po 2 latach no, zrobiłem się czynnym, akrezywnym kardiologą, internistą, takim zakaźnym internistą z kardiologią. Bardzo to robiłem. 10 lat tam pracowałem na pół etatu kardiologii z zakaźnymi. Bardzo, bardzo wiele mi to wniosło, dlatego że ta kardiologia to była też pełna interny, no co karetki przywoziły. Bardzo było ciekawie i bardzo mądrze.
No dobrze, ale ja cały czas usiłuję z panem pojechać gdzieś do Azji w sprawach zawodowych.
A to już potem.
A możemy?
Tak.
No to słucham.
Proszę pana, wziąłem plecak, koledzy mi namówili i pojechałem z byłym dyrektorem Wydziału Zdrowia, moim przyjacielem Kowalewskim. Po raz pierwszy polecieliśmy do Delhi. Pan sobie wyobraża ludzie, którzy lądują na lotnisku z plecakami. No, język tam angielski na szczęście funkcjonował. Może
wie pan, wyobrażam sobie, ponieważ też to mniej więcej, no byłem trochę młodszy, bo na 3 roku studiów przeżyłem.
No tak, bo to się przesuwa pokoleniami. No wie pan, krowy, ludzie, leżący trupy, no jakiś horror, który w ogóle sobie nie zdawał sprawy. Bardzo ciekawi ludzie, zupełnie wszystko inne i tak dalej, i tak dalej. No dbaliśmy o przeżycie, właściwie walczyliśmy, bo nie wiadomo, co człowiek jadł, nie wiadomo, w czym się mył, nie wiadomo, co pił, więc bardzo uważaliśmy. Wszystko smażone, wszystko gotowane, a i tak mieliśmy różne tego rodzaju incydenty biegunkowe, czy różne jakieś gorączkowe. No na szczęście malarii nie podłapaliśmy, która na tym terenie występowała. Ja tam jeździłem łącznie z Nepalem i tak dalej, przez te doliny przedhimalajskie są różne zainfekowane. Jakoś nam udało się. Zresztą po roku poleciałem podobnie jeszcze raz.
No dobrze, ale to nie było związane z tym, że trafił pan do jakiegoś szpitala jako lekarz?
Nie. Tam szpitale wyglądały tak, że ja bym w życiu tam nie poszedł do takiego szpitala za żadne pieniądze. Ja nie mówię mówić, bo mnie cholera zresztą dorwała w Indiach tą przed drugim tym. No to niestety coś się stało i widziałem, jak to się leczy. Poinformowali mnie Hindusi, że miałem taką ładniejszą postać cholery. Wiem, jak się ze mnie lało, prawda? Ale, ale żebym dostał jakiś wypis sensowny, pobyt w szpitalu. No, pobyt w szpitalu przypominał, delikatnie mówiąc, nasz, że tak powiem, pojemnik na śmieci właściwie, pomieszczenie na śmieci przy szpitalach jakieś i tak dalej. Takie były warunki, wie pan, bo to jakieś było powiatowe miasto i tak dalej. Ze mnie się lało, byłem ledwie żywy. Ale nawodnili w ciągu kilku dni i zdecydowanie się dobrze poczułem, bezdyskusyjnie.
Ja w tamtym czasie trafiłem do Królewskiego Szpitala w Nepalu, gdzie nauczyłem się ze słownika kilka słów, których nie znałem, typu excrement, typu intestine, typu blood in my excrement i tak dalej. I to angielszczyzną usiłowałem lekarza przekonać do tego, że jestem bardzo chory, po czym on powiedział wait a minute i przyszedł człowiek i powiedział ahoj, ja se studiował w Czechosłowakii.
I tak ale się dogadaliście i dalej, tak?
Wie pan, nie do końca, ponieważ myśmy wrócili do hotelu, a w tym hotelu akurat przyszła spod Everestu wycieczka gaździń z Zakopanego, w tym słynna pani Karpiel-Bułecka, która niedawno zmarła, i kilka lekarek, które miały wtedy leki z darów. I one nas wtedy wyleczyły z tych no, naprawdę poważnych rzeczy, bo tam były i biegunki, i tak, temperatura, i tak dalej.
Tak, tam jest gewno. Mi powiedzieli, że miałem cholerę łagodną, wie pan. Rzeczywiście ze mnie lało, źle się czułem, ale właściwie odpowiednie nawadnianie, jakieś tam ichniejsze leki, bo już swoje zużyłem. Jakoś to wszystko, błyskawicznie się po kilku dniach poczułem zdecydowanie lepiej. Mogłem funkcjonować. No.
To, co pan w tej chwili mówi, nie do końca mnie się kojarzy z pana wizerunkiem, który przez lata mam w głowie, zresztą też, który utwierdzony wywiadem, jakiego niedawno udzielił pan Wyborczej, no bo pan przyznaje się do zamordowania w imię nauki ponad 500 szczurów i mówi pan, że wtedy, kiedy ludzie normalnie chodzili na imprezy,
no,
to siedział pan...
No, 450 z nimi.
No to Wyborcza podała 500 w każdym razie. No to nie jest tak, że pan od początku był bardzo zainteresowany tym, co pan chce robić, bo ja sobie wyobrażam pana jako człowieka, którego życie, jego wskaźnikiem jest pasja poznawcza, może w ten sposób.
Tak. I to była pasja poznawcza, proszę pana, ponieważ zajmowałem się wątrobami. Mój były szef jakoś tam też się zajmował tymi wątrobami, różne doświadczenia. Ja zacząłem się zajmować tymi wątrobami. No postawiłem sobie kilka różnych problemów. W piśmiennictwie nie było odpowiedzi. No w związku z tym zacząłem badać określone enzymy, mogę państwu prosić, otrutych szczurów różnymi związkami. No i poszło. A potem w drugą habilitacji już wywołałem nowotwory jako takie. No i poszły moje badania. Bardzo ciekawe rzeczy, wie pan. To, myśmy to szczur to jest bardzo skomplikowane i takie społeczne zwierzę, prawda? One są bardzo sprytne. Trzeba je umieć karmić. To by nich ludzi białem, prawda? Trzeba było je zapłacić im, odpowiednio je uśpić, żeby je przecież nie maltretować. Potem trzeba być odpowiednie autopsje, sekcje, pobrać narządy przerobić. Wie pan, to było epopeja. Całe miesiące spędzałem w laboratorium w soboty, w piątki wieczorem i w soboty, prawda? Żeby tym się wszystkim zająć.
Ale się świetnie bawił
się pojawiały.
Tym,
Nowe zakresy zainteresowań pojawiały się w trakcie tego.
Powtórzę, pan się świetnie bawił przy tym.
Znaczy, wie pan, bawiłem, to była ciężka intelektualna praca.
Przecież to nie ma żadnego znaczenia. Ja wiem, że to była ciężka intelektualna praca, ale to było coś, co sprawiało panu przyjemność. Wie pan, no to jest tak samo, jak ja przychodzę do radia i ludzie mówią, że jest poniedziałek i oni się męczą, a ja się cieszę, że przyjdę do radia w poniedziałek.
No to właśnie tak było, proszę pana. Ja wracałem do domu w sobotę wieczorem 8 i tak dalej, żona była wściekła, no ale nic na to nie poradzę, bo to trzeba też awansować, wie pan. Ja wiedziałem, że jak ja nie zrobię, nie opiszę, to się nie przebije w przyszłości. A miałem określone jakieś cele. Nie chciałem być, choć bardzo cenię podstawową opiekę zdrowotną, nie chciałem być lekarzem podstawowym, jestem klinicystą o dużej takiej agresywności zabiegowej jako takiej, plus chciałem pokonywać pewne bariery intelektualne, czy takie puste pola niewiedzy. I to mi odpowiadało. Miałem określone swoje cele i realizowałem z żelazną konsekwencją. Nie wszystko wychodziło oczywiście jak w życiu, no ale tu się nie wyszło, tu wyszło, ale to wyszło. I dalej, dalej, dalej. No i błyskawicznie zrobiłem habilitację, zostałem szybko profesorem, no i poszło.
Jeżeli miałbym postawić na dwóch szalach, z jednej strony poznawanie świata, z drugiej strony leczenie ludzi, ja wiem, że ten podział jest sztuczny, to poznawanie świata jest ważniejsze.
Wie pan, ale większą satysfakcję daje leczenie ludzi i wyleczenie. To nie jest zawsze możliwe. Porusza pan sprawy aktywności takiej intelektualnej, jednocześnie pewnego sumienia. No to chyba nie mogę tak tego rozdzielić. Najważniejsze było dla mnie wyleczenie i sprawienie komuś satysfakcji. Strasznie to tak mobilizuje. A jednocześnie ja poszerzałem sobie kręg tej wiedzy. To chyba naturalne.
To muszę teraz zadać pytanie dość oczywiste. Największy pana sukces zawodowy?
W młodym wieku habilitacja. No wie pan, na uczelni konserwatywnej, siakiej, gdzie właściwie jak pan nie ze Lwowa, to jeszcze za moich młodszych czasów, to jak pan może pisać habilitację? To niezależnie od opcji politycznej, no to były takie czasy. No to ja nie byłem ze Lwowa. Matka z Kresów, a ojciec z Warszawy. Z Kresów, spod Witebska, Mochylewa i Orszy, prawda, i potem już na Polesiu, a ojciec z Warszawy. Także ja nie byłem ze Lwowa, a to byli tylko Lwowiacy byli, którzy nawzajem siebie, zresztą pozytywnie dopingowali, ale trochę eliminowali. Ja po prostu byłem z boku troszkę, ale szedłem swoją drogą, nikomu nie robiłem świca, nie szkodziłem, po prostu pracowałem przyzwoicie i uczciwie, tak mi się wydaje.
A jeśli mogę odwrócić pytanie, a największa pana porażka?
Śmierć córki. Mhm.
2003 rok.
Tak, to jest moja porażka życiowa, bluesowa pod każdym względem, psychiczna, fizyczna, w ogóle nic gorszego człowieka nie może skończyć. Tym bardziej, że ja w tym kraju już mogłem bardzo wiele zrobić, prawda, i nie mogłem uratować jej życia i to jest dla mnie oczywiście bardzo trudna sprawa.
Panie profesorze, a jeśli chodzi o inne rzeczy, które gdzieś tam się wydarzały w związku z pacjentami, czy ma pan jakąś taką historię, którą chciałby się pan teraz z nami podzielić? Pacjent, którego długo pan będzie pamiętał, ponieważ wiedział pan, że będzie ciężko i nie sądził pan, że ta historia tak dobrze się skończy. Ja sądzę, że takich historii jest sporo.
Tych jest setki sporo. Ja nie mogę tak ad hoc powiedzieć, bo musiałbym się w jakiś sposób przygotować, wyciągnąć materiały, bo to się wszystko zaciera, prawda? Najczęściej niestety zapamiętujemy te osoby, które skończyły coś tragicznie, teatralnie i tak dalej, i tak dalej. Rzadko tu, gdzie jest sukces, prawda? Sukces jest wspaniała, ale krótka pamięć. Natomiast wie pan, ktoś tragicznie umierał z takim zadęciem, otoczką, różnymi aferami. To się zapamiętuje do końca życia. To ja przykro, co ja mówię, ale to są fakty.
W tej chwili oczywiście rozmawiamy w czasach pandemii. Rozmawiałem niedawno z moim kolegą lekarzem, który kieruje dużym szpitalem. Zapytałem się go, jak sobie radzisz. On powiedział krótko, mówi, wiesz, nie ja spowodowałem pandemię. Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby życie szło jak najlepszym torem, żeby mój szpital dobrze funkcjonował. Natomiast musisz oczywiście sobie w głowie poradzić z tym wszystkim, co dookoła się dzieje. Czy to mniej więcej jest maksyma, pod którą pan by się, czy powiedzenie, tak, pod którym pan by się podpisał?
Tak, wie pan, no ja jestem w specyficznej sytuacji. Ja mam jestem szefem kliniki i szefem oddziału, prawda, z konkursu w obydwu rzeczy, żeby nie zmianowania czegoś takiego, bo uważałem, że powinienem stanąć do konkursu, bo to jest rzecz taka bardziej trwała, no bardziej mnie przekonywująca. Nikt niczego, nic, po prostu z konkursu. Ale ja mam klinikę na bazie obcej szpitala wojewódzkiego. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Łączę te dwie funkcje. I jakbym się nie starał z powodu dydaktycznych, naukowych o funkcjonowanie uczelni, to są moje prace, dydaktyka i tak dalej, a jednocześnie źle współpracowałem z szpitalem, to nie miałoby sensu. I odwrotnie, prawda, jakbym tylko sprowadzał szpitalem, a z uczelnią po prostu wulgarnie olewał, to też by nie funkcjonowało. Staram się łączyć i nie dzielić jakby tego w znaczeniu konfliktogennym tych dwóch problemów. To musi funkcjonować razem. I tu chyba mamy jako zespół, przecież ja kieruję określonym zespołem bardzo dużym, kilkunastu asystentów, 16, no chyba nam się to w większości udaje.
A jakby pan określił zasady, na jakich współpracuje pan ze swoimi młodszymi kolegami? Czy stara się pan być mentorem, kolegą? Jak to wygląda?
Wie pan, to jest bardzo trudna rzecz w warunkach Polski i tak dalej. Ja rozumiem intencje pana pytania. Ja ponieważ byłem na John Hopkins, prawda, byłem na jakiejś określonej krótkości studiów, często mam kontakty ze Stanami, byłem na jakichś stypendiach w Belgii, w Anglii dłuższych i tak dalej, i tak dalej. Staram się, żeby te stosunki były jak najbardziej takie otwarte, wie pan. Musi być pewien dystans między szefem, który wymaga, a asystentami. Jestem zwolennikiem skracania takiego dystansu, ale nie takiego, że panu wchodzą na głowie. U nas nikt nie doceni tego, że jeśli pan skraca dystans, jest pan życzliwy, taki, siaki, pomocny, to tak powinno funkcjonować. Zawsze niestety co pewien czas się na coś natnę takiego, że ktoś tą przekracza tą barierę na takiej przyjaźni, pomocy i tak dalej, usiłuje to w jakiś sposób wykorzystać. Oczywiście nie wszyscy, ale są takie osoby, które które to przekraczają w jakiś sposób, niepotrzebnie to wykorzystują. Staram się być starszym kolegą dla moich wszystkich współpracowników w ten sposób. Często z przyjaźnią takim i otwartością, ale wie pan, niektórzy nie są w stanie tego docenić. Lepiej, żeby był szef, który się... Ja oczywiście wymagam bardzo dużo od siebie, od innych, codziennie komuś coś przypominam, robię i tak dalej, wręcz przeciwnie, czasem się awanturuję, coś nie jest zrobione, siak czowak, ale na zasadzie chyba starszego kolegi, chyba bardziej mi odpowiada to, niż siwy, łysy profesor siedzi, wrzeszczy, prawda, albo jest skrzywiony i tylko wymaga i nic sam nie umie. Ja też bardzo wierzę, że sam robię. Jestem zabiegowym endoskopistą i bardzo się aktywnie udzielam. Na dobrą sprawę mógłbym siedzieć, przepisywać papiery, czytać cztery pracki naukowe i głupoty opowiadać, które nie mają nic związanego z życiem. Nie, tak nie jest. Ja też bardzo wiele rzeczy nie mogę być bezpośrednio przy pacjentach, przy tych dyżurach i tak dalej, bo to jest już czasowo w ogóle niemożliwe. To jest abstrakcja.
Przed chwilą pan powiedział, że jest pan zawodowym endoskopistą i ja mam też takie podejrzenie. Oczywiście to też będzie w cudzysłowie, co za moment powiem.
Kocham że... to, co robię.
No właśnie, że w momencie, kiedy przystępuje pan zabiegu, to jest to forma odpoczynku w tym sensie, że nagle musi pan wyłączyć głowę, musi pan być tylko tu i teraz.
Tak, bo wie pan, ja robię endoskopię górnego, dolnego odcinka przewodu płuc, jak szereg innych osób, prawda, czy asystentów w szkole, a zajmuję się między innymi, co jest moim hobbym, hamowaniem krwotoków z przewodu pokarmowego, głównie z żylaków, przełyku, tłumacząc z marskością. Mhm. Przepadam za tym, co robię. Kiedyś robiłem po 200-300 zabiegów rocznie, w tej chwili no dwa na dwa miesiące, ponieważ sami covidowcy leżą, nim co z tymi pacjentami. Ale absolutnie wtedy zajmuję się tylko tym, nie podejmuję żadnego telefonu, nie rozmawiam z nikim innym, że się wściekam, że coś wychodzi, nie wychodzi, ale jest to dla mnie, wiem, że jak ja zrobię to przyzwoicie, a naprawdę w większości przypadków, prawie wszystkich robimy, przecież nie zawsze wychodzi wszystko, prawda? No to pacjent będzie żył, wie pan. Krwawi, a tak nagle hamujemy o krwotok, wie pan, nawet w skrajnie takich sytuacjach beznadziejnych. On żyje, a jak do godziny mu nie zrobię, to na pewno umrze. Na pewno umrze. No to jest satysfakcja, przyzna pan, że jest potężna.
Jest potężna, zgadzam się.
Potężna i mnie to mobilizuje.
Skoro już w tej chwili przerobiliśmy rozdział, jak można odpocząć w pracy, to w takim razie, jeśli można, o pana odpoczynku. W wywiadzie, który już tutaj cytowałem, który niedawno pojawił się w Gazecie Wyborczej, powiedział pan, że lubi pan imprezy, że lubi pan konferencje naukowe i że lubi pan podróże.
Przepadam, panie redaktorze.
O imprezach nie będę rozmawiał, bo uważam, że... Proszę bardzo, jeśli ma pan ochotę, to ja chętnie wysłucham, ale będę szanował pana prywatność. Natomiast chciałem się zapytać o konferencje naukowe.
Przez wiele lat byłem prezesem zakaźników Polski, prawda, Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego Chorób Zakaźnych. W takim skrócie to powiedziałem szybkim. I członkiem towarzystw naukowych, tam immunologii, hepatologii, towarzystwa AIDS-owego. W związku z tym automatycznie pojawiałem się w różnych komitetach naukowych, a potem byłem no, przewodniczącym tych komitetów jako takich z natury rzeczy bardzo wielu, ba, autorem wielkiej konferencji Forum Zakażeń, które zrobiło się forum wirusologicznym, bo jakby pieniędzy brakowało na to i to funkcjonuje. Już kolejny, prawda, prezes się teraz zajmuje. No animowałem to wszystko, to były wielkie uroczystości zakaźników, przyjechało 300, a robiłem te zjazdy ogólnopolskie na 700, na 1000 osób, a tu na tym forum przyjeżdżało co roku 200-300 osób. Debatowaliśmy o najważniejszych problemach zakaźnictwa światowego i krajowego. To była bardzo, bardzo prominentna impreza, która troszeczkę jest teraz mniejsza z uwagi na finanse, już pomijając sytuację epidemiologiczną, ale dalej funkcjonuje pod troszeczkę innym nazwą. Zresztą nazwę nam ktoś podebrał, nie wiadomo dlaczego. Prawdopodobnie dlatego, że nie zarejestrowaliśmy gdzieś w jakimś urzędzie. Ale ogromną mi to satysfakcję sprawiało, proszę pana. Zapraszaliśmy wybitnych wykładowców w kraju, czasem z zagranicy, debatowaliśmy. No ale zawsze towarzyszyło też, charakter miał oprócz naukowych, no pewnej rozrywki intelektualnej. Wykład zawsze przeprowadzała osoba zupełnie spoza branży. Bralczyk, profesor, ten czy inny, prawda, mówiący o słowach, o literaturze, o sztuce, o przeżyciach, no coś to odrywającego. No wieczorem zawsze były kolacje, ba, bankieciki, ba, tańce do białego rana osób, które nie wykładały mogły. No wie pan, takie życie naukowo-kliniczne.
Ale tutaj też chyba ważne jest to, że człowiek jedzie do miejsca, gdzie wreszcie jest wśród swoich i kiedy rzuca pan pewien termin podczas rozmowy przy stole, to ci wszyscy ludzie rozumieją, o czym pan mówi. Nie trzeba nikomu tłumaczyć rzeczy, które dla pana i dla osoby przy stole są oczywiste.
Wie pan, uczestniczyłem w dziesiątkach, setkach zjazdów międzynarodowych w całym świecie, od Japonii, skończywszy na San Francisco, czy Szwecję, czy gdzieś dalej. Wie pan, tam się spotykało z mojej branży tej hepatologiczno-zakaźnej. No tłumy ludzi, którzy znaliśmy się z piśmiennictwa, a pan napisał to, tu było spotkanie naukowe, 10 firm się upomniało i nagle pana zapraszało, bo pan był tutaj współautorem, pan coś tutaj wymyślił. To było twórcze. Ludzie całego świata, raz, wyglądu, języków, no przecież jak pan porozmawia z Chińczykiem czy Francuzem po angielsku, to mówię pan, dobrze się trzeba natrudzić, to delikatnie mówiąc, no ale twórczo.
A proszę mi powiedzieć, jak wyglądają teraz w czasie pandemii pana kontakty z kolegami, bo domyślam się, no, że tych kontaktów sporo jest i że w momencie, gdy zaczęło się to całe piekło, które trwa od roku, no to panowie jakoś konsultowali się ze sobą. Mówię o konsultacjach prywatnych takich pod tytułem, słuchaj, no, co u ciebie słychać, co ty o tym myślisz? Dzwoni pan do kumpla i on coś mówi.
Wszystko to, co działało do tej pory, musi działać tylko na zasadzie innej. Więc towarzystwa naukowe, nasze kontakty kontakty naukowe odbywają się prywatnie, telefonicznie, mailem, a pozostałe odbywają się online. Prowadzimy bardzo rozległą działalność dydaktyczno-naukową, różnych webinarów w ramach różnych towarzystw naukowych. Ja też występuję na zaproszenie różnych uniwersytetów, grup, zainteresowań siakich, owakich i traktuję to jako taką działalność medialną dydaktyczną, która w części, nie zawsze przynosi mi jakiś tam dochód jako taki, ale uważam, że szerzę racjonalną wiedzę, zresztą co inni moi koledzy. Zjazdy i konferencje się odbywają, ale też online, co jest oczywiście ogromnym problemem. Dydaktyka idzie i nauka idzie. Rzadko się pisze pracę z jednego ośrodka, to zwykle są wieloośrodkowe prace lub jeden ma pomysł taki, drugi taki. Staramy się łączyć siły. To funkcjonuje. No, rzadko się obecnie spotykamy, poza incydentalnymi przypadkami, kiedy jest trochę luźniej, żeby dać przykład ludziom, że przestrzegamy restrykcji jako takich, których część społeczeństwa nie śle. Ja szczególnie muszę, nie pojechałem na nart, tylko co kupiłem dobre buty w tym roku, prawda, bo się wystraszyłem, że będzie taki wygłup jak z panią Emilewicz, która jedno mówi, a pojechała z dziećmi na stoki. Jak ja wychodziłem z kubłem na śmieci wyrzucić, to mi robili dziennikarze zdjęcie, stali przed domem, czegoś nie spodziewałem, akurat maskę założyłem z kubeł. Mieszkam w dzień cywilowej, nikogo nie było wieczorem. Że dowód na to, czy ktoś ich nasłał, oczywiście, że nie noszę maski w miejscu publicznym. Wie pan, jak to wygląda?
Ale pan mnie wpuszcza w oficjałki, a ja chciałem, żeby pan mi powiedział, wie pan, mam takiego kumpla w Stanach, do którego jak chcę sobie pogadać o sprawach zawodowych, on ma na imię tak i tak, to sobie dzwonimy i siedzimy i gadamy.
Jest nie taki podam ktoś? Panu swoich kontaktów i znajomych w Stanach czy w Niemczech, bo to nie chcę. Mam takie kumpli w kraju, oczywiście z tymi kumplami i moimi przyjaciółmi, to może pan wymienić właściwie cały zarząd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów, Lekarzy Chorób Zakaźnych, całą radę przy premierze doradczą, prawda? I całe Towarzystwo Polskie Towarzystwo Hepatologiczne. My się znakomicie znamy, z większości się przyjaźnimy, nie zawsze się wszyscy lubimy nawzajem, bo każdy ma różne temperamenty, podejście, ale generalnie się szanujemy.
No jak pan mi tak ucieka od spraw prywatnych, to ja nie wiem, co się za moment będzie działo, kiedy ja zapytam pana o pana ukochane podróże.
Wszędzie. Jedna pewna dyskryminacja jest taka, że moja żona nie lubi zimnych terytoriów, a ja bym, wie pan, ja zbieram cały czas pieniądze, prawda, pół roku zbieram, zarabiam, staram się, no i jakoś fundujemy sobie daleką podróż. Kocham to, lubię, lecę jak najdalej, samolot wsiadam, to żeby jechał jak najdalej i ląduję w Sydney na przykład. Wsiadam na statek w Genui i wysiadam na Martynice na przykład, zwiedziwszy wszystkie wyspy. Bardzo to lubię, kocham.
Ale byłbym bardzo wdzięczny, jakby pan nas zabrał jednak na jakąś przygodę i opowiedział o czymś, co się panu zdarzyło, bo wiem, że takich przygód pewnie musiało być przez lata mnóstwo.
Wie pan, pełno najdziwniejszych rzeczy i to bardzo ciekawe. No, taka śmieszna rzecz, kiedyś dwa lata temu czy trzy temu byliśmy na Madagaskarze, wie pan, on jest wyniszczony, wycięte lasy, te sawanny, takie siekie, bardzo biedni ludzie, no ale rezerwaty pod jakąś tam auspicjami ONZ gdzie funkcjonują, prawda, ogromne, to jest gigantyczna wyspa, prawda, wielokrotnie większa od Polski. No i między innymi podjeżdżamy do takiego rezerwatu, chyba Francuz to prowadził i tam nie było z 2-3 tygodnie turystów. No i podjeżdżamy, jest wyspa, gdzie są lemury, jeszcze następne jakieś tam rozlewiska, tam krokodyle, cholera wie co tam jest i te lemury szczęśliwe, że zobaczyły ludzi. One siedziały na takiej żerdzi dużej, ale to dzikie lemury, to trochę oswojone przez turystów oczywiście w tym rezerwacie. Siedziało ich 10 czy 15, one miały szczęśliwe twarze, proszę pana. Myśmy tylko przepłynęli tą rzeczkę, bo one do wody nie wchodzą, to nam skoczyły na ramiona z radości, że przyszli turyści oglądać. Nie sądzi pan, że to przyjemne? Widział pan lemura, jak on jest uroczy? To różne gatunki są.
Na żywo lemura przyznam, że nigdy nie widziałem. A proszę mi
super,
powiedzieć...
Super, zachęcam. No z drugiej strony na przykład mówili, że jakieś tam stado lemurów jest, wypuściliśmy tropicieli, prawda, bo to trzeba było, bo to w dżungli nie można znaleźć. No oni tam gdzieś poszli, potem gwizdem jakimś przez telefon komórkowy, jeśli w ogóle działa, ale najczęściej gwizdem, tam z tym stukaniem mówili, że są lemury i myśmy się udawali w jakieś tam lasy deszczowe, prawda, albo górskie lasy i dotrzeć do tego wszystkiego. No najgorsza rzecz, bo jak mnie obrazły tam pijawki, proszę pana. To była makabra.
Wiem, uciekałem przed pijawkami na Sri Lance. Nie za bardzo jestem ich fanem.
Na Sri Lance też byłem i tak dalej. Także to bardzo ciekawe było. Inna przygoda. Jeszcze dwie takie panu powiem. Jest taka wycieczka w Polsce robiona, zwiedzanie kultury Angkor Wat w Kambodży. Bardzo biedny kraj, ale bardzo ciekawie. I tam oni obwożą ludzi po różnych tych świątyniach, w dżungle, takich, siaki, owaki. No i jesteśmy w świątyni zniszczonej, prawie nikt nie przechodzi. Ja mówię, to takie jakieś takie stoją. Sznurek pociągnięty, jeszcze miałem. Mówi, co tu jest? A tu była baza Czerwonych Kmerów, proszę tam nie wchodzić, bo to nie jest w pełni rozminowane. Wesoło. Mhm. A co jest rozminowane? No to tak ciekawe. Potem, proszę pana, jeździmy gdzieś nad granicę tajską, bo to jest taka wielka równina zalana cała ta Kambodża. Jest taka góra, o którą oni tam 200 lat się biją z tymi Tajczykami i tak dalej. A myśmy z Tajlandii przyjechali i te wojska nawzajem sobie zajmują. Cała góra pokryta fortami zniszczonymi, tymi jakąś wielką świątynią na czubku. No ale przez dolinę, po drugiej stronie widzę wojsko tajskie, zresztą ja z Tajlandii tam przyleciałem, które no właściwie strzeży działa i karabiny maszynowe na tą część, gdzie my tu jesteśmy, z tymi Kambodżanami, którzy z kolei strzeżą w tamtą stronę i to jest teren zwiedzenia do turystów. No i trzecia rzecz taka, która mi się do końca życia nie zapomnę. Płyniemy statkiem, no i wyspy Karaiby trzeba zwiedzać. To są specyficzne wyspy. Wie pan, jest Granada, taka wyspa. Chcieliśmy jakiś wulkan tam zobaczyć, to się na statku klepało w taki komputerek, co chcemy wiedzieć. Zapłaciło się tam 100-150 dolarów. Czekali tuzięcy, prawda, jakimś jeepem i wieźli pana tam na jakiś tam wulkan. Jakiś, bo to niewielkie te wyspy, 30-40 kilometrów. No więc tak, po pierwsze statek nie mógł dopłynąć do brzegu, musiał mieć takie pomosty. Były daleko, bo to duży statek, a tam portów jakby nie było. Po drugie, strefa celna to właściwie to jak strefa wśród przemytników i gangsterów. Tam żadnej strefy celnej prawie nie ma, bo wszyscy naćpani, a do tego sprzedają głównie szmaragdy, więc Niemcy, którzy byli na pokładzie, polecieli nic nie zwiedzać, tylko kupować te szmaragdy. Szmaragdy chyba mafia te same podkłada na okrągło za jakieś 1/3 ceny. Ja głupi byłem, że nie kupiłem. No ale nieważne, wyjechaliśmy z tego tak zwanego portu zwiedzać ten wulkan. Na ulicach, proszę pana, wszyscy naćpani albo pijani. No, nie widziałem jednej osoby, która się by normalnie zachowała. Tak pękaliśmy ze śmiechu, oni po prostu na wesoło żyją. No być może tam są jakieś policje, jakieś coś, tego, jakiś rząd, ale właściwie przejeżdżaliśmy przez te wioski. To albo leżeli, albo spali przy tych ulicach, albo się śmiali do nas, albo machali. No kompletny luz jak na takiej, wie pan, bazie hipisowskiej, fajnej Los Angeles w swoim czasie. No. Miałem przyjemność mieszkać w Los Angeles. No to mniej więcej tak to wyglądało. Kompletny luz swobodnego bycia. Nic nie robi. Śmiali się, pili, machali.
Wiem, że pan lubi wracać do Stanów.
Tak, bardzo lubię. Wie pan, jest coraz gorzej, bo jest bardzo dużo napływu migrantów, którzy zachowują się różnie. Wie pan, nie zawsze jest to bezpiecznie, to trzeba też dzielnicę wybierać. Nigdy nie miałem żadnych uprzedzeń co do tego, ale zaczyna być już trochę dziwnie. Dawniej to społeczeństwo było dość homogenne, o bardzo różnych poglądach, podejściach, zachowaniach, przyzwyczajeniach, ale tolerancyjne nawzajem dla siebie. No teraz były dzielnice, że w ogóle samobójstwo było tam wejść, no, jak
ale
biały człowiek.
Ale no. Te Stany też było bluz, bo specyficzna mentalność?
Tak, bo luz, bo nikt nikomu nie wchodzi, wie pan, w paradę, robi pan co chce, jeśli pan nikomu nie szkodzi. Jest po prostu demokracja, co zupełnie jest obce dla wielu polityków w tym kraju.
To jeśli jesteśmy przy podróżach, ja muszę zapytać jako człowiek, który szanuje akurat tę dziedzinę życia, czy podróże to też różne smaki w różnych częściach świata?
O Jezu, proszę pana, jedna wielka restauracja to jest Tajlandia oczywiście. Nawet w bramie, bo pan zje świetnego tego. Ja jem wszystko, co się rusza w różnych krajach. No oczywiście, jak byłem kiedyś w Tokio, to nie byłem w stanie śmierdzących śledzi, jeśli dla nich były przysmakiem, bo to już lekka przesada. Podobno są w Skandynawii, podobno. Jadłem wszystko. Nie smakowało mi tylko, proszę pana, na jellyfish, to są meduzy. Resztę wszystko jadam, co nie ma czosnku i cebuli.
No i wiem, że ma pan pewne wahania, kiedy trzeba zjeść wątróbkę.
Tak. Tak średnio, wie pan. To nie znaczy, że nie lubię. Smakowo mi odpowiada, ale ponieważ no, znam się trochę na wątrobach, nawet może trochę więcej niż przeciętny lekarz, albo bardzo dużo więcej, to wie pan, to jak ja już widzę, co leży na talerzu, to rzeczywiście zależy, to mówię, że to inni się nie dają rady, bo już widzą, że coś ktoś zapomni podać, no i zaczynam nożem grzebać, dzielić, to nie, to ze mną nie można jeść wątróbki, bo to jest absurd. Wszystkim się odechciewa obiadu, bo ja nie zjem jej w znaczeniu, jak jej nie potnę, nie zrobię, nie zobaczę, co to jest, bo przecież wie pan, ja przecież widzę czasem pasożyty w tej wątrobie, widzę zwłóknienie jakieś, no przecież to znam się na tym, nawet taki ugotowany, prawda.
Dobrze, że my na święta teraz nie jemy wątróbek.
Nie obrzydziłbym panu kompletnie, nikt w moim towarzystwie tego nie serwuje mi wątróbki i nawet nie zaczyna. Tak jest, no.
Udało nam się pojechać z panem w podróż, no to teraz chciałem na moment zajrzeć do pana do mieszkania, a tam znajdziemy kolekcję minerałów.
Tak. Wiesz pan, kocham kamienie szlachetne. Oczywiście nie mam drogiej kamieni szlachetnych, bo mnie na to nie stać, prawda? Chociaż bardzo lubię, jak moja małżonka nosi te kamienie, jak jej tam kupię czasem coś takiego. Bardzo to lubię i nie znoszę, jak kobiety noszą sztuczne kamienie. To uważam, to jest... Wiesz, one są podobne, prawda? Ale to zupełnie nie. To musi być dobry wyrób, dobre tego. Tylko nie przeczuwać, że co pana ukradną, to lepiej w banku to trzymać, prawda? W jakieś zabezpieczenie sejfu. Ale lubię, jak kobieta nosi dobrą, ładną, elegancką biżuterię i staram się małżonce takie rzeczy kupować. Tak samo już wnuczką zaczyna.
No dobrze, ale kamienie też pan kolekcjonuje jako okazy,
tak, kamienie
prawda?
Kolekcjonuję, bo oprócz tego, że człowiek z biżuterii lubię u kobiet piękne różne kamienie na rękach, zawsze jak pan jeździ po różnych krajach, to jest oczywiście grubo taniej niż u nas, ludzie sprzedają wszystko, wszystko jest w cenie, prawda? Miłość, seks, ciało, no i to, co znajdą na swoim podwórku czy w okolicznych skałach. Są tak biedni, że sprzedadzą wszystko. Przecież ja nie kradnę. Kupuję to, co oni odłupali gdzieś tam w górę, w jakiejś kopalni czy coś takiego. No i kupuję ciekawe okazje i to zbieram, wie pan. Nie mam tego za dużo, mam kilkaset takich eksponatów, ale bardzo pięknych niektórych.
Drugą kolekcję, którą spotkamy u pana w mieszkaniu, to jest kolekcja broni, ale niepalnej.
Nie, niepalnej, dlatego że u nas są dziwne przestrzenie restrykcyjne. Widzi pan, ja cenię Stany, że jadę, idę do sklepu, podaję swój nam numer license, driving license i kupuję sobie spluwę i mam dla własnego bezpieczeństwa. A u nas nawet karze się za posiadanie naboi. W kraju, gdzie odbyło się kilkadziesiąt wojen, w tym dwie światowe, że po wojnie każdy miał karabin, spluwę, pistolet maszynowy. Do tego bardzo wiele osób dalej różne, czy posiada coś przedzewiałe, prawda, różne rzeczy. No bo zawsze żyjemy w takiej tworze niepewności, a jeszcze ostatnio żeśmy kłócić z sąsiadami, to w ogóle nie wiadomo, jak to ma wyglądać. To jest dziwne. Ja jako obywatel przytomny, bez choroby psychicznej, powinny mieć prawo posiadania broni i prawa się bronienia. I tak jest moje zdanie.
Panie profesorze, a najbardziej okazały okaz w kolekcji, którą pan posiada w domu, z którego jest pan najbardziej dumny?
Wie pan, to mam szablę mojego dziadka jeszcze z armii austro-węgierskiej. No, on już potem jej nie używał, a potem zginął w Starobielsku, rozstrzelony przez Rosjan. Mhm. To jest. Została rodzinna i tak dalej. Reszta broni została na wschodzie, dziadka i dziadek. Przecież drugi był dziadkiem, oficerem armii rosyjskiej, prawda, młodszym, a potem oczywiście do Wojska Polskiego, do Legionu przeszedł.
I tutaj dochodzimy do jeszcze jednego pana hobby, to jest historia. Wiem, że pan analizuje bitwy.
Ja wracam, proszę pana, do domu. Ja oprócz nauki i tak dalej, albo szalenia w pracy, proszę pana, włączam wojnę. Ja znam na ten temat prawie wszystko, wszystkich tych turniejów spokojnie mógłbym występować, jeszcze się czepiać komisji, która to tego. Wiem wszystko, bo wojna polega na tym, że wojna polega na posiadaniu pieniędzy i przemysłu. A te wszystkie, te czyny bohaterskie to jest taki, wie pan, taki bullshit i tak dalej. Wojna polega na tym, kto ma więcej pieniędzy, ten zwycięża. I ma trochę czasem szczęścia i wszystko.
Ale kiedy pan analizuje bitwy, to też domyślam się, że
Ja wszystko na ten temat wiem, mniej więcej nawet niż ten facet, który tam pisze i występuje.
To zastanawiam
się... Kaliber, broń, ludzi, dywizje, dowódcy i tak dalej, bo mnie to uspokaja.
Ale czy pana też ciekawi, dlaczego ktoś daną bitwę wygrał? Albo czy na przykład, co mogło się stać, żeby bitwa, która okazała się czyjąś wielką klęską, nie zakończyła się jego wielką wygraną?
Wie pan, czasem to jest lód szczęścia. Zmiana pogody. Mhm. Przypadek. Większość bitew, które były stuprocentowo wygrane, były przegrane dlatego, że ktoś popełnił idiotyczny błąd lub zdarzyło się coś nieoczekiwanego takiego na granicy, wie pan, psychodelicznej. Jak pan przypomni sobie, bardzo lubię czytać Moi Synowie Mniej, prawda, Ogniem i Mieczem, prawda, czy Potop i tak dalej, to Matka Boska ukazała się, proszę pana, na niebie, goniła Tatarzyna. To wie pan, teraz się wydaje to absurdalne i tak dalej. W czasach średniowiecznych, gdy mniejsze polskie wojska, byśmy ogromnym krajem, ale różnie u nas by schodziło z organizacją, tłumy, hordy atakują. Wiadomo, że przerżniemy, bo nie mamy szansy. I nagle te kilka tysięcy żołnierzy, bardzo dobrych, bardzo bitnych często, widzi Matkę Boską grę Tatarzyna. No jak to towarzystwo ruszało na 20-30 tysięcy Tatarów, to za dwie godziny nie było żadnego Tatara żywego na polu bitwy, bo oni widzieli, że ich Matka Boska pogania. Czy to jest absurdu Matka Boska na chmurze, prawda? No, ale to jest nasza historia i pana i mózg. To się powtarza wielokrotnie. Inni nie ruszali, jak się, prawda, jak nie było wschodu słońca o tej porze do boju, bo było nieszczęśliwie, czy coś takiego. Są różne tego. My mamy zawsze tę osłonkę religijną, jakiś taki dodatek. Albo się już tak wkurzymy, że no to wtedy to z nami jest niebezpiecznie.
No i ja jako redaktor muzyczny muszę też zapytać pana o muzykę, no bo przeczytałem, że jak pan rano jedzie do pracy, to muzyka tak, na full, to musi być.
To robię, musi być.
No dobrze, a co to jest poza Metallicą i nie pamiętam, co pan jeszcze
szkoda? Wszystkim, proszę pana, John Bon Jovi, Uriah Heep, Deep Purple ze starych tych nagrań, Genesis, no wszystko, co się daje, proszę pana.
A czy pan też koncertowe zwierzę?
Bardzo lubię chodzić na koncerty, nie mam kiedy. Ostatnio byłem na bardzo dobrej, chyba w zeszłym roku, kiedy występuje Kuba Badach. Występował on z takim koncertem Marka Kopflera. Nagrania przedstawiał u nas w Muzeum Narodowym. Genialny koncert, proszę pana.
To ja nawet nie wiedziałem, że Kuba śpiewał Dire Straits, że było coś takiego. Bo Dire Straits
mówimy. Wszystkiego, ale było to rewelacyjne. Nie wiem, czy nie lepsze od oryginału. No w każdym razie ten Marka Kopflera, te wszystkie nagrania przedstawiał w swoim wydaniu. Wystąpili polski gitarzyści. Genialni, wie pan, genialni po prostu. Ja bardzo lubię to. No to mnie jakoś pobudziło. Wie pan, byłem wielokrotnie w różnych pięknych miejscach, sponsorowany przez firmy. Sam zapłaciłem Wiener Filharmonikę, La Scala za 300 euro. Proszę.
Ale zasnąłem, pan się tam nudzi.
Strasznie, zasnąłem.
A ten festiwal, o którym pan...
Wydaje, że facet siedzi prawie chrapie w La Scala? A oni coś tam śpiewają na scenie, straszne po prostu. To nie, absolutnie się tego nie nadaje. No.
To tutaj się nie zgodzę, ponieważ ja pierwszy raz niedawno w życiu obejrzałem w domu Toskę w całości i ta Toska, no byłem zachwycony, to była transmisja z Met.
Bardzo możliwe, proszę pana, ja byłem na operach japońskich, kambodżańskich, wietnamskich, różnych innych i tak dalej, no ale z kilku wyszedłem, no ja nie bardzo się nadaję, bardzo pięknym wiem, że jest Jezioro Łabędzie, ale ja się na tym nudzę, no każdy jest jakiś, no być może moja poziom intelektualny, prawda, i ocena tego wszystkiego jest inna, ale zdecydowanie wolę iść, jak siedzi do gry zespół rockowy. Wie pan, kiedyś jadę autostradą do San Diego z Los Angeles, no i jedzie ta autostrada, jest oczywiście ogromna, chyba 9 pasów, 2 rezerwowe, może czasami więcej, no i jedą coraz więcej młodych ludzi jedzie, prawda, otwarte tego, no, jechałem zupełnie w innym celu, do znajomych jechałem do San Diego, no i towarzystwo zjeżdża na pustynię, tam jest taka baza Campbelltown i przed tym wszystkim jest albo El Toro, oni to nazywają. No i na pustyni widzę, na odległości pustyni pali się taka scena z 2-3 kilometry, bo to kamienista pustynia i ktoś tam gra. No i to wszystko, te dziesiątki tysięcy ludzi zjeżdżają, luźno, półrobrani, prawie półnadzy, wszyscy po baryjsce. Wie pan, jaki to był genialny koncert? Wie pan, zupełna dekadencja. No po prostu coś znakomitego. Siedziałem, słuchałem, patrzyłem w niebo czarne, pełne gwiazd, słuchałem znakomitej muzyki, fajnych ludzi, każdy był zaprzyjaźniony, nikt nie biegał z nożem, nie żygał, nie bił się tam, jak u nas piją Polacy wódę i muszą się pobić ze wszystkim, z kimkolwiek, żeby się tylko pobić, zrobić awanturę. Tam w ogóle tego nie było.
Skoro już jesteśmy przy negatywnych cechach Polaków, ale nie wiem, czy to tylko Polaków, chciałem się zapytać, jak pan radzi sobie z całym hejtem, którego no, pan doświadcza? No, to, co pan opowiadał jakiś czas temu, że ma pan paparazzi, którzy czyhają, jak pan wynosi śmieci, no to jest horror.
Przecież, panie doktorze, nie tylko ja. Wszystkie osoby, które się wypadają, robią coś takiego, mają różne robione takie rodzaje aktywności. Piszą donosy, piszą świństwa, obrażają nas w internecie. Ale to jest fragment, to jest kilka procent. Większość się wypowiada o naszej aktywności, pracy moich asystentów, różnych innych osób naszej. Bardzo super zlatywa, dziękują, robią. Ale są też osoby jak dzisiaj, który tutaj wyzywał mi pielęgniarki od K, bo nie chce leżeć, lekarze od H, że jesteśmy mordercami i tak dalej. Pan myśli przyjemnie, któremu facetowi od 10 dni z trudem ratujemy życie z ciężkim COVID-em. I drugi mamy ciężki, dwóch łykających jakieś leki z sufitu, amantadynę, nie inne rzeczy, które uważają dobrze i nam się załamują ci pacjenci. I uważają, że my jesteśmy zbrodniarzami, bo nie chcemy tego kontynuować, a oni w sposób nieprofesjonalny, nieterapeuty byli leczeni przez nie wiem kogo. To są w ogóle skandaliczne rzeczy, proszę pana. Ja akceptuję dodatkowe leczenie. Wie pan, my w klinice to stosujemy, przecież nie tylko ja, prawda? Różne nowoczesne, super nowoczesne leki, które często są w zasadzie eksperymentu klinicznego. Ale nic nie stosujemy, co nie jest zgodne z prawdą, z prawem i nie jest zatwierdzone. I nie uprawiamy takiego sztaplerki, jak ja słyszę w telewizji, że leczył jakiś tam facet w Rzeszowie, podał 1000 osobom. Ciekaw jestem, gdzie 1000 przyjął, bo mnie ta amantadyna ostatnio wkurzyła, której nie wiem, czy działa, czy nie działa i tak dalej, bo nie ma na to żadnych uchwytnych badań poza dwoma negatywnymi. To nie znaczy, że na pewnych etapach choroby nie może być. Ale to trzeba ocenić, potwierdzić, uwiarygodnić. Nie można ludziom leczyć choroby wirusowej na dzień dobry sterydami, co wyprawia u nas niektórych leków. Proszę pana, ma pan opryszkę i smaruje pan to maścią sterydową, no wie pan, jak będzie pan wyglądał za 2-3 dni? No i tacy idioci to podają, bo to nie ma innego określenia. Co innego w określonych fazach, ale trzeba mieć wiedzę, proszę panu, żeby temu pacjentowi nie szkodzić. Każdy robi błędy, każdy powinien się zmieniać swoje poglądy, jest to oczywista sprawa, ale są pewne oczywiste fakty, które jak ktoś łamie, to znaczy w ogóle nie ma wiedzy.
No szalataneria czysta.
Prawdopodobnie służy sprawom finansowym. Ktoś chce albo coś produkować, coś sprzedawać, coś na tym zarobić. Jak pan nie wie, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
To teraz, jeśli można, lżejszy temat. Jak pan odnajduje się w roli dziadka?
Świetnie, proszę pana. Kocham moje wnuczki, kocham mojego wnuka. Mam jeszcze dodatkowe wnuki ze strony żony. Oczekuję na następną wnuczkę. Jest to największe, oprócz dzieci, ja żałuję, że mam mało dzieci. Miałem troje, mam dwoje, dwóch synów, ale kocham dzieci. No, oczywiście są cierpliwością, moim czasem to jest ograniczona sprawa, ale przepadam. A jak dojrzewają, rozmawiamy, są coraz bardziej dojrzałe, wnuczki są starsze, te stają się kobietami powoli, no to jest takie wielkie szczęście dla mnie.
Rozmawiamy w Wielką Sobotę. Jakie będą najbliższe 2 dni świąteczne? Jak pan je spędzi?
Wie pan, ciężkie, bo tak, z tymi wyjazdami to różnie, prawda, chociaż jestem zaszczepiony, żona i wszyscy w rodzinie, znaczy wnuczki nie są pozaszczepione i tak dalej, jedna z synowych, no bo nie będę niczego forsował, niech czeka na swoją kolejkę, żeby nie było podane, że znowu ktoś kogoś na lewo szczepi, znajomych, kolesi i tak dalej, co już w tym kraju się dzieje i co mnie strasznie denerwuje. To jest pierwsza uwaga. Druga sprawa, no mam nadzieję, że ci, co zaszczepieni, członkowie rodziny do mnie przyjdą, bo mamy prawo się spotkać zaszczepienia, bo przechorowali, nikt na razie nie przechorował na szczęście. No i na tym spędzę święta. Wigilię spędzaliśmy samotnie, dla bezpieczeństwa nas, bo nie było szczepionki, i dla rodziny, bo przecież ja zawsze coś mogę przenieść.
Panie profesorze, to w takim razie życzę, żeby to były ostatnie takie święta, które spędza pan z dala od tych osób, z którymi chciałby pan je spędzić.
Tak, no kocham, znam wiele osób, zależy mi na tych spotkaniach, mam liczne grono przyjaciół, wszystko to jest izolowane, my się starzejemy, ale jest wiele grup bardzo zaawansowanych ludzi, dla których wiele świąt to mogło być ostatnimi, oni nie mają kontaktu z nimi, to jest tragedia. No ale proszę pana, mamy epidemię. Można mieć wojnę, mogli nas zapaść Ruscy, prawda? Mogły spać jakieś bomby, różne inne rzeczy i tak dalej. Mamy epidemię, tego się nikt nie spodziewał.
Czyli
to nie jest takie nieszczęście. Ale trzeba z tym walczyć racjonalnie, nie opowiadać bzdur, przestrzegać restrykcji i może się nam uda. Ale śmiertelność za chwilę pan będzie miał, proszę pana, tyle co we wrześniu 1939 roku. Ja to mówiłem we wrześniu, że tak będzie i się dokładnie niestety sprawdza. No. Niestety idzie w tym kierunku złym.
To w takim razie jakieś pozytywne życzenia na zakończenie naszej rozmowy dla słuchaczy?
Pozytywne?
Tak.
Proszę państwa, przestrzegajcie restrykcji, czy wam się podoba, nie podoba. Izolujcie osoby, które mają w nosie, po prostu was wulgarnie olewają moralnie, społecznie i fizycznie. To znaczy nie przestrzegają niczego i właściwie swoim idiotycznym zachowaniem dążą do zakażenia was, wprowadzenia choroby. Często my ledwo żyjemy jako służba, nie ma łóżek. Właściwie pacjenci zmieniają wolne łóżka, się zwalnia wtedy, jeśli ktoś umrze lub kogoś się uda wypisać. Ale ci ludzie, którzy przychodzą, zawdzięczają to innym, którzy przenieśli zakażenie. I druga rzecz, jeśli będą szczepionki, masowo się szczepcie, bo innej metody przy braku dobrych leków nie ma. I tylko tyle. I na pewno to przetrwamy, jeśli będzie prawdą, że będą takie dostawy szczepionek i jeśli społeczeństwo będzie przestrzegało dystansu. Proszę zwrócić uwagę. Wirus, wariant brytyjski, nie przyleciał z bociarem do Wrocławia na Mazury, tylko przeleciał samolotem, czyli ktoś nawarił w kontroli, przyjmując tych ludzi, którzy przylatywali. Rozprzestrzenił się na całą Polskę, dlatego że część nie przestrzega tych restrykcji słusznych, które są nałożone. No oczywiście są absurdne, noszenie masek w parku, ale zupełnie co innego w jakichś miejscach zamkniętych.
Panie profesorze, no to życzę, żeby te pana życzenia dotyczące naszej ostrożności się spełniły, no i żeby następne święta, żebyśmy mogli je już spędzać w większym gronie, licznych podróży i tego, żeby pan został zwolniony z obowiązku, który w jakiś sposób na pana spadł mniej więcej przed rokiem, opowiadania nam o świecie pandemii. Niech ona sobie już pójdzie. Tego życzę
ja
nie tylko
o innych
na
chorobach, panie redaktorze, głównie o zakażeniach wirusowych B i C i tych stłuszczeniach wątroby i tak dalej. Bardzo wiele mam wykładów, bo prowadzę tą działalność, ale to COVID oczywiście zdominował nasze postępowanie lekarskie w każdej dziedzinie wiedzy. Przecież jestem internistą, prawda? To jest zapalenie płuc.
Wesołych świąt życzę. Wszystkiego dziękuję dobrego. Dziękuję za rozmowę. Pan profesor Krzysztof Simon, waszym i moim gościem przy sobotniej kawie.